Nasz gość dnia.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Upały na termometrach, codziennie około 30 stopni. Te deszcze, które pojawiają się od czasu do czasu na naszym terenie, poprawiają sytuację w lesie?
Ratują, bym powiedział może, bo niestety te upały i wysokie temperatury niestety dają się dosyć mocno namoczyć. Tym bardziej, że na terenie naszego nadleśnictwa dominuje oczywiście sosna, więc mamy, można powiedzieć, 60% siedlisk tak zwanych borowych, czyli tam, gdzie można powiedzieć, sosna jest decydującym gatunkiem. No i niestety, ze względu na te ubogie siedliska, często piaszczyste i tak dalej, ubogie w wodę, ta szusza jest dosyć mocno, nawet bym powiedział, odczuwalna. Już nawet widzimy, że te młode uprawy, czyli te drzewka, które niedawno posadziliśmy, bardzo to mocno odczuwają. No i niestety niektóre już w wyniku tych upałów i suszy usychają, także na pewno będziemy musieli jesienią albo wiosną następnego zrobić tak zwane poprawki, czyli polega to na tym, że w miejscu tych wypadów, czyli tych drzewek, które usły, będziemy musieli po prostu posadzić nowe.
Czyli to nie jest tak, że widzimy, deszcz pada i nie mamy się czego obawiać. W lesie to tak nie działa.
Les oczywiście ma specyficzną strukturę i przez to specyficzny mikroklimat na pewno zatrzymuje dłużej tą wodę w lesie. Ale drobne, małe opady, można powiedzieć, praktycznie nie docierają do dna lasu. One zatrzymywane są przez korony drzew i w tych górnych warstwach, że tak powiem, drzewostanu są zatrzymywane i do ziemi czasem przy niewielkich opadach ta woda po prostu nie dociera.
Ile wynosi obecnie wilgotność ściółki? W jaki sposób to mierzycie? Sprawdzacie?
Oczywiście mamy odpowiednie urządzenia, które to robią. Codziennie, dwa razy dziennie mierzymy tą wilgotność ściuły o godzinie 9 z rana i o godzinie 13. O godzinie 9 z reguły zawsze ta wilgotność ściuły jest troszeczkę wyższa, bo rosa, wilgoć powietrzu po chłodniejszym, że tak powiem, wieczorze czy chłodniejszej nocy, te parametry są trochę korzystniejsze, ale to ciągle waha się w granicach kilkunastu procent. Na szczęście nie mamy takiej sytuacji, że przez 5 kolejnych dni o godzinie 9 mamy sytuację, że ta wilgotność spada poniżej 10%, bo wtedy trzeba by było, no niestety, wprowadzić zakaz wstępu do lasu, a oczywiście tego nie chcemy, bo oczywiście las jest dla wszystkich, chcemy, żeby każdy skorzystał, my też chętnie z tego korzystamy, bo ten odpoczynek w lesie, szczególnie w takiej upały, jest naprawdę przyjemny, bo jest dużo chłodniej, dużo przyjemniej i naprawdę lepiej się odpoczywa niż niestety w zabetonowanym mieście.
W mieście, dokładnie tak. Kiedy ostatnio był wprowadzony taki zakaz wstępu do lasu, pamięta pan?
Ostatnio chyba 3 lata temu, także
to dawno.
To dosyć dawno. Do tej pory nie mieliśmy. Obawialiśmy, że w tym roku będzie taka konieczność. Na szczęście te deszcze czy drobne opady przyszły na tyle w porę, żeby nie było konieczności wprowadzenia takiego zakazu.
O tych pożarach chyba też ostatnio nie słyszeliśmy na terenie Nadleśnictwa Łomża.
Było kilka pożarów. Jeżeli chodzi o same grunty Nadleśnictwa Skarbu Państwa, nie. Ale na terenie gruntów prywatnych, tak, takie pożary miały miejsce. Na szczęście to było tylko kilka pożarów. Nieduże pożary, nie przekraczały kilkudziesięciu arów. Więc można powiedzieć, na szczęście obyło się bez większych jakichś tam ofiar.
Tak, sięgając pamięcią, wspomina pan taki największy pożar na terenie Nadleśnictwa Łomża, a może nawet prywatnie, na tych prywatnych terenach.
Największy pożar na terenie Nadleśnictwa Łomża, pamiętam, to był rok 1990.
To spaliło, dawno.
To bardzo dawno. Spaliło się wtedy w jednym kawałku 90 hektarów. To można powiedzieć, to są 4 takie duże oddziały, czyli no 90 hektarów lasu uległo całkowitemu spaleniu wtedy.
No właśnie. I takiej sytuacji do tej
do
pory
tej
nie
pory
było.
Na szczęście
i
nie mamy.
Tak, i oby takie...
Staramy się oczywiście temu zapobiegać w różny sposób, no bo przede wszystkim mamy wieże obserwacyjne, na których są kamery przemysłowe, PADY, czyli punkt alarmowo-dyspozycyjny, w skrócie tak to nazywamy. Cały czas obserwuje, co się dzieje w okolicach tych wież, czyli te kamery sięgają do 25 km i bez problemu ten teren wokół monitorują. Oczywiście tam, gdzie ten monitoring przez kamery jest utrudniony, wysyłamy samochody patrolowe Straży Leśnej, samochody przeciwpożarowe, które co prawda mogą zabrać z sobą tylko 400 litrów wody, ale to w takich drobnych zarzewiach bardzo mocno pomaga. Bo oczywiście, żeby pożar powstał, musi powstać w zarzewie. Jeżeli się w porę go oczywiście wykryje, bo ku temu służą te wieże, oczywiście te patrole. Dzięki temu unikamy tych pożarów wielkopowierzchniowych, bo jesteśmy w stanie, że tak powiem, ten pożar zlokalizować na wstępnym etapie jego powstawania.
No właśnie, dzisiaj jest już trochę łatwiej, bo jest technologia, tak, która wam pomaga. Tak. Tych pożarów, większości pożarów można byłoby uniknąć, gdyby nie działanie człowieka?
Myślę, że tak, no bo głównym sprawcą pożaru w tej chwili można powiedzieć jest człowiek. Oczywiście mogą być działania atmosferyczne, pioruny, które mogą to powodować, ale na terenie nadleśnictwa, z tego co ja pamiętam, w przeciągu ostatnich 10 lat to były tylko dwa takie przypadki. Więc na tą chwilę możemy powiedzieć, że głównym sprawcą pożarów jest człowiek przez swoją nieostrożność, czasami bezmyślność.
No właśnie, świadomie czy nieświadomie?
Różnie to bywa, powiem szczerze, bo mamy przypadki, że nasza straż leśna podjeżdża, a na skraju lasu, gdzieś niedaleko jakiejś tam miejscowości, oczywiście w taki upał, jak mamy teraz, ktoś sobie pomyślił, że przy lesie, w cieniu, bo oczywiście w cieniu drzew, ale, że tak powiem, 5 metrów od granicy lasu, no, zrobi sobie grilla, bo jest tam fajnie, przyjemnie, jest lekki wiaterek, ta, powiedzmy, od lasu ten lekki chłodek też czuć, jest przyjemniej. No ale musimy sobie zdawać sprawę, że no, takie działania są naprawdę nieostrożne, nierozważne, no i wymagają interwencji, no i wtedy niestety straż musi interweniować, pouczać, no a czasami może nawet w jakichś drastycznych sytuacjach nawet karać takie osoby, jeżeli widzimy, że jedne wezwanie, czy tam jedna nauka, pouczenie nie pomogło. Kolejnym razem przyjeżdżamy w ten teren, widzimy powtórnie to samo, no więc trzeba wtedy jakby podejmować jakieś inne kroki, które, że tak powiem, były to unormowały. Ale w większości przypadków jest to spacer po lesie, chociażby z papierosem. No, myślę, że też wiadomo, no, każdy chce poddychać świeżym powietrzem, ale rzeczywiście ten papieros w lesie akurat to nie jest odpowiednie miejsce i odpowiedni czas. I tutaj też trzeba o tym pamiętać. Wjeżdżanie, rozpalanie ewentualnie w jakiś tam ognisk, grilla, kiełbasek w pobliżu lasu, czy chociażby nawet w tych, kiedy mamy takie temperatury, kiedy ścioła jest bardzo sucha, można powiedzieć, trawa jest no, wyschnięta, wjeżdżając samochodem właśnie do lasu i wjeżdżając z drogi utwardzonej, zbitej właśnie na taki teren, gdzie jest sucha trawa. Wtedy możemy się tutaj liczyć z tym, że chociażby od tego katalizatora, który jest bardzo rozgrzany, można powiedzieć, do czerwoności, bo osiąga nawet temperaturę 900 stopni. Ta sucha ścioła, która często jest no, na jakiejś wysokości, wjeżdżając na nią, dotykając chociażby do tego katalizatora, po prostu może się zapalić.
Trudno jest znaleźć sprawców takich zachowań?
Tak, bardzo trudno. Niestety,
uśmiecha się pan.
Bo w większości przypadków nie jesteśmy w stanie zlokalizować, bo jeżeli ktoś zapruszył ten ogień, często ucieka, opuszcza to miejsce, zanim my tam dojedziemy, zlokalizujemy, no nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że to była ta konkretna czy inna osoba. Z reguły w większości przypadków no, sprawca jest nierozpoznany.
No właśnie, jeśli już dojdzie do takiej sytuacji, to co robimy? No dzwonimy w pierwszej kolejności po pomoc.
Tak jest.
Później grozi nam mandat za ewentualne. Tak? Jakiej wysokości są to mandaty?
No generalnie my maksymalnie mandatów udzielamy do wysokości 500 zł. Oczywiście możemy również sprawę skierować do sądu. No i tutaj wtedy, jeżeli sprawę już skierujemy do sądu, to taka kara może nawet wynieść do 5000 zł.
Dużo jest takich mandatów na terenie nadleśnictwa Łomża? Czy raczej są to pouczenia?
W większości, w 90% są to pouczenia, bo no, staramy się, że tak powiem, ludzi informować, ale w przypadkach oczywiście pouczenia sobie też ewidencjonujemy, żeby wiedzieć na tej zasadzie, czy ktoś te pouczenie wziął sobie do serca, czy nie wziął.
Czy jest to recydywa, czy nie?
Dokładnie. Jeżeli jest to już konkretna recydywa, niestety w takich przypadkach udzielamy mandatu.
Dużo osób teraz w okresie letnim odwiedza tereny nadleśnictwa Łomża?
Tak. Szczególnie oczywiście te tereny w pobliżu jakichś cieków wodnych, w pobliżu Narwi chociażby, naszej znanej rzeki tutaj w tym terenie, w okolicy Bugła, bo jesteśmy graniczymy aż z Bugiem. Więc tak, na tych terenach oczywiście ludzie chętnie w tej chwili przebywają, bo to jest takie miejsce często do rekreacji, odpoczynku, czasem dzikie plaże, czasem no, gdzieś tam na swojej działeczce przy wodzie ktoś tam chce odpocząć, ale ludzie chętnie. No tym bardziej, że odpoczynek w mieście to chyba w tym momencie tylko w pokoju z klimatyzacją.
Każdy szuka tego schronienia i chociaż kawałka cienia. Panie nadleśnicze, dużo kontrowersji ostatnio, a nawet nie ostatnio, ale już od dłuższego czasu wywołuje wycinka lasów. W nadleśnictwie Łomża odbywa się ona na dużą skalę?
Tak, mam oczywiście planowane cięcia pielęgnacyjne. Część żywostanów chociażby przebudowujemy pod kątem Chociażby nawet te zmiany klimatu, które obserwujemy, gatunki i lasy niestety wycofują się z tego terenu, zaczynają usychać, obumierać, wchodzą szkodniki, które wcześniej na taką skalę, że tak powiem, nie atakowały tych drzew, ale ze względu na ocieplenie klimatu, suchszy klimat, intensywniej i bardziej działają, więc trzeba podejmować działania, które pozwolą przebudować te drzewostany pod kątem chociażby gatunków liściastych. I te cięcia oczywiście prowadzimy, ale też jakby chcemy znać, bo stanowisko, że tak powiem, społeczne, więc na naszej stronie myślę, że Państwo warto zajrzeć. Jest taka kostka, powiedzmy, na którą można sobie zajrzeć i konsultacje. Konsultacje.
Czyli prowadzicie konsultacje społeczne.
Tak, prowadzimy.
W jakim zakresie? Czego one dotyczą?
Dotyczą gruntów, które należałoby objąć ochroną lub należałoby wyłączyć z użytkowania w ogóle, jeżeli chodzi o pozyskanie drewna, albo chociażby ograniczyć tam pozyskanie w jakimś stopniu. Każdy tam może oczywiście zasugerować się, co uznaje, jak należy, jakby widział po prostu ze swego punktu widzenia prowadzenie chociażby gospodarki leśnej na naszym terenie, w jakich zakresach należałoby je ograniczyć, w jakich może ograniczyć, a w jakich może wstrzymać. Każdy obywatel, instytucja, firma, każdy może wypowiedzieć się w tym zakresie, może przedstawić swoje stanowisko, jak to widzi, jak to dostrzega i praktycznie te konsultacje prowadzimy już od 15 lipca do 4 sierpnia. Każdy może tam zajrzeć, zobaczy, które grunty my proponujemy.
A czyli macie jakąś propozycję?
Mamy swoją propozycję, ale oczywiście to jest nasza propozycja.
Tych gruntów jest dużo, które proponujecie?
W tej chwili złożyliśmy taką propozycję w ogóle wyłączenia z użytkowania ponad 800 hektarów. I z ograniczeniami w około 1300 hektarów, tam gdzie wprowadziliśmy pewne ograniczenia. Oczywiście jest to propozycja, można przedstawiać swoje również, nie wiem, jakby spostrzeżenia w tym zakresie, swoje propozycje, swoje stanowisko w ogóle, co do prowadzenia gospodarki leśnej w takim czy w innym zakresie. Myślę, że po to to jest, żebyśmy tych starali się jakby pogodzić wszystkich wszystkie strony, bo oczywiście las jest takim obiektem istotnym oczywiście dla środowiska, dla przyrody. I tutaj ochrona przyrody jest jakby priorytetem pewnym, ale oczywiście las pełni również inne funkcje. Funkcje oczywiście społeczne, ale i funkcje produkcyjne. Także tutaj tych interesariuszy jest wielu po prostu i każdy pewnie chciałby w jakiś sposób z tego lasu
trudno
korzystać.
Trudno jest dzisiaj znaleźć kompromis, patrząc na to, co dzieje się w temacie lasów państwowych właśnie.
No oczywiście, że, bo każdy ma jakby swoje preferencje. Oczywiście są osoby, które widzą preferencje w takim zakresie. Są też firmy, które to widzą inaczej, bo one też potrzebują surowca i one by chciały też, żeby ten surowiec był. Oczywiście chcemy się pogodzić, żeby ta bioróżnorodność, oczywiście wielofunkcyjność lasu była zachowana. Czyli żeby można pogodzić jakby wiele grup społecznych w tym zakresie, żeby każdy uważał, że ten las jest w stanie spełnić pewne zadania. Oczywiście pewne kompromisy pewnie będą potrzebne, bo nigdy nie jest tak, że uda się zadowolić wszystkich w 100%. Bo pewnie są tacy, którzy powiedzą, nie, w ogóle zostawmy lasy, na przykład nie pozyskujmy w ogóle drewna. No ale z drugiej strony też musimy powiedzieć, że wiele firm i wiele osób żyje z tego lasu też i korzysta z niego. Także chociażby czy firmy transportowe, czy firmy, które przerabiają surowiec drzewny, czy firmy chociażby produkujące papier. No myślę, że też bez papieru nie udałoby się nam funkcjonować, mimo że oczywiście chodzi o elektronikę, dokumenty już elektroniczne. No ale ten papier chyba też jest nadal na potrzebny i na pewno w jakimś zakresie trzeba też te potrzeby społeczne, chociażby w zakresie, nie wiem, chociażby produkcji jakby mebli, czy innych artykułów, które korzystają z drewna.
Macie wgląd do tych konsultacji? Widzicie, jakie już informacje i spostrzeżenia mieszkańców, przedsiębiorców wpłynęły, czy jeszcze nie?
Na tą chwilę, że tak powiem, do naszego nadleśnictwa nie wpłynęła jeszcze jakby żadna propozycja czy opinia w tym zakresie, stanowisko, bo również oczywiście opinie, stanowiska i tak dalej, to nie muszą być konkretne informacje, że my chcemy to, czy chcemy tamto, ale stanowisko, opinia również dla nas jest jakby tutaj
czyli
informacją.
Czyli my jako tacy mieszkańcy regionu możemy powiedzieć z obserwacji, że podoba mi się to, czy to i należy zwrócić uwagę na ten aspekt na
tak,
przykład.
Oczywiście, że tak. Dlatego tu nie ograniczamy tutaj jakby osób, które mogłyby przedstawić swoje stanowisko. Także, tak jak powiedziałem, może to być osoba prywatna, może to być firma, to może być instytucja. to teoretycznie może każdy z nas. No warunkiem jest, że po prostu się pod tym podpiszemy, żeby się nie pisaliśmy inkognito. Jeżeli mamy swoje stanowisko, to bądźmy tego świadomi, trzeba się po prostu pod tym podpisać. Można oczywiście to zrobić mailowo, internetowo. Na naszej stronie oczywiście jest podany mail, na który możemy te opinie, stanowiska czy konsultacje prowadzimy. Oczywiście również można przesłać to również na adres nadleśnictwa w formie zwykłej poczty tradycyjnej. Tutaj jakby nie stwarzamy ograniczeń. Jeżeli ktoś... Oczywiście na tej stronie są mapy, możemy zobaczyć, jakie obszary zajmuje nadleśnictwo, które obszary chcemy objąć wyłączeniami czy ograniczeniami. Również pokazujemy oczywiście stan lasów, jaki mamy w tej chwili, czyli można powiedzieć taką informację i społeczną, i przyrodniczą w tym zakresie. Pokazujemy, które grunty chronimy, które już w tej chwili objęte są ochroną. Na ten czas, w jaki sposób użytkujemy, ile użytkujemy, to z tego wszystkiego możemy tam z naszej strony się tego dowiedzieć.
To odsyłamy na stronę, ale mamy wakacje, pogoda piękna, nie każdy wyjeżdża za granicę do Grecji, na Malediwy. Niektórzy spędzają swój wolny czas właśnie tutaj w regionie. Jakie miejsca warto odwiedzić? I nie pytam tutaj o miejsca, które wszyscy znamy, ale może są na terenie Nadleśnictwa Łomża jakieś takie nieoczywiste perełki, do których mieszkańcy regionu jeszcze nie dotarli, a pan je zna jako nadleśniczy.
Oczywiście mamy takie ciekawe miejsca. Myślę, że na naszym terenie w ogóle jest taką specyfiką. Mamy drzewostany na przykład bukowe na terenie leśnictwa Rugienice. Możecie państwo tam, jeżeli oczywiście drogi państwa dojazdowej tak prosto nie wytłumaczę, ale myślę, że jeżeli państwo by chcieli zobaczyć na przykład dojrzały, stuletni drzewostan bukowy na terenie tutaj, można powiedzieć, Mazur, no to jest takie specyfika, bo wiemy, że buki mamy w górach, mamy też trochę na Pomorzu, ale na naszym terenie jest to dosyć specyficzne. Takie drzewostany bukowe możemy zobaczyć. Oczywiście też odsyłam na naszą stronę, telefon do leśniczego, na pewno podprowadzi, podwiezie, pokaże. Oczywiście też, których są zainteresowane odpoczynkiem w lesie, generalnie też zapraszamy, bo uważamy, że warto wiedzieć o lesie. Im więcej wiemy o lesie, tym mamy jakby szersze spojrzenie w ogóle na ochronę środowiska, na ochronę przyrody, na całokształt prac związanych z leśnictwem chociażby. I myślę, że warto też odwiedzić, będąc w lesie, chociażby nasze ścieżki edukacyjne, które mieszczą się w Drozdowie. Przy okazji możemy odwiedzić sobie tam, ścieżka mieści się w rezerwacie Kalinowo, więc jeżeli wpiszemy sobie rezerwat Kalinowo, już oczywiście tam spokojnie nas mapa doprowadzi, na tego terenu jest ścieżka edukacyjna. Warto tam się zajrzeć, warto to zobaczyć. Przy okazji oczywiście te tereny są położone blisko rzeki Narew, więc myślę, chód od rzeki na pewno też i tereny leśne wokół tych terenów na pewno będą dla nas ciekawe. Oczywiście też osoby, które są zainteresowane w ogóle tematyką przyrodniczo-przyrodniczo leśną, oczywiście po konsultacjach z nami, gdy ewentualnie będą chciały, jest taka możliwość w dowolnym czasie również zobaczyć nasze na przykład ośrodki edukacji przyrodniczej na terenie Czerwonego Boru. Teren, zapraszam, teren Natura 2000, bardzo ciekawy teren z różnymi naprawdę ciekawostkami przyrodniczymi. Zobaczymy tam drzewostany jałowcowe, jałowcowiska, które tak ogólnie nazywamy. Myślę, że mało kto był chyba z nas w drzewostanie, w którym jest tylko jałowiec na przykład, prawda? Myślę, że to są ciekawe obiekty, które jeżeli ktoś jest zainteresowany przyrodą, myślę, że warte do zobaczenia.
Turyści odwiedzają nadleśnictwo i pytają o te szczegóły?
Tak, czasami właśnie przyjeżdżają osoby z zewnątrz. Oczywiście największość turystów, można powiedzieć, jest bardziej pod kątem fauny niż flory, bo dużo przyjeżdża o nas, na przykład pyta nas o wilki, pyta nas o rysie, oczywiście w tym zakresie.
I to jest.
I to mamy na swoim terenie. Tak. Na naszym terenie, można powiedzieć, jeżeli te gatunki już są gatunkami, można powiedzieć, częstymi. Także
To tak dziwnie brzmi, trochę groźnie, wilk. Normalny gatunek. Musimy się obawiać, czy nie?
Powiem szczerze, jeżeli chodzi o ludzi, myślę, że nie. Ale na pewno musimy uważać na nasze pupile. Jeżeli spacerujemy w lesie z psem, no musimy jednak mieć go na otoku lub musi być, że tak powiem, gdzieś przy nodze, bo no, wilki generalnie traktują psy jako konkurencję. Jeżeli jakiś tam piesek sobie biega po lesie, to widzimy w tej chwili, że... Jak kiedyś mieliśmy taką plagę, może plagę, ale bardzo, bardzo często występujące zjawisko, jeżeli chodzi o psy bezdomne, można powiedzieć, teraz wałęsających się psów w lesie nie mamy. Po prostu zostały wyeliminowane przez wilki.
Ta populacja wilka na terenie nadleśnictwa wzrasta?
Tak,
jak
myślę,
bardzo?
Że tak. No jakby nie robiliśmy w tej chwili, my nie robimy takich badań, ale wiem, że takie badania są prowadzone przez instytucje naukowe. oczekujemy pewnie na wyniki, ale z obserwacji, powiedzmy, takich bezpośrednich, widzimy, że tego wilka mamy na naszym terenie coraz więcej, że to środowisko mu sprzyja. Myślę, że też liczebność zwierzyny, która jest też ku temu prowadzi, bo jeżeli jest baza pokarmowa, oczywiście wilk jest drapieżnikiem, jeżeli ma to bazę pokarmową, to oczywiście ta populacja jego będzie, dopóki ta baza zaspokoi jego potrzeby, będzie wzrastała.
Nawet z informacji i doniesień mieszkańców widzimy, że one zbliżają się do zabudowań właśnie.
Mamy takie sygnały, oczywiście, że ludzie boją się, dzwonią, co zrobić z wilkiem i tak dalej. Generalnie można powiedzieć, przypadków ataków na tą chwilę na ludzi wilka nie mieliśmy, aczkolwiek nie chcę skłamać, chyba 3 albo 4 lata temu, no mieliśmy takie przypadki, że psy wchodziły gdzieś tam na tereny zabudowane i zagryzały, powiedzmy, psy. No takie przypadki, kilka takich przypadków było. Ale generalnie wilk unika spotkania z człowiekiem, człowieka traktuje jeszcze jako większego, groźniejszego drapieżnika i przynajmniej na tą chwilę unika, także myślę, że spotkanie z wilkiem będzie bardzo krótkie, bo jeżeli go zobaczymy, a wilk zobaczy nas, to myślę, że on prędzej zejdzie nam z drogi i schowa się przed nami.
I tak płynnie z tematu atrakcji turystycznych przeszliśmy do wilków, których nie musimy się wcale obawiać.
Myślę,
niech to nas uspokoi, turystów również. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Dariusz Godlewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża, był naszym gościem.
Dziękuję.
Nasz gość dnia.